Dzień dobry, kłaniam się nisko w szampańskich nastrojach po wielu sukcesach polskiej reprezentacji w naszym studiu. Aleksander Kwaśniewski, były prezydent. Dzień
witam,
dobry.
Witam serdecznie.
Rozumiem, że jest pan pewny potężnego zwycięstwa z Hiszpanią.
Nie, wręcz przeciwnie, boję się tego meczu.
Dlaczego?
No dlatego, że nasi grają jak grają, a Hiszpanie zawsze grali piłkę, której my nie lubiliśmy. Pan nie pamięta może, ale kiedyś otwarcie z Hiszpanią, taki otwarty futbol postanowił zagrać Franciszek Smuda. Skończyło się 6-0 dla Hiszpanów, więc my pewno nie będziemy grali takiego otwartego futbolu, ale Hiszpanie piłkarsko są po prostu od nas lepsi, a ta drużyna no, póki co nie istnieje. Znaczy, mamy 11 graczy, ale drużyny nie ma.
Pan stawiał na wymęczony 1-1 ze Słowacją. Był pan chyba największym pesymistą, a i to okazało się być przesadzone.
Więc tym bardziej nie chcę typować. Nie stawiam na żaden wynik, bo
ale
może są, będzie
są
jakiś
zryw. Ale optymistyczne jednak. Po pierwsze, no, Krychowiak jednak już w ćwierćfinałach będzie mógł grać. Tak,
a w finale na pewno. Mm-hmm. Nie, no, trzymałem się pana żarty. Albo to skutek wysokich temperatur.
Nie, wie pan, to jest taka no, rozpoczynka.
Śmiech przez łzy. Tak.
Tak, a co mam powiedzieć?
No nie, no, dajmy im szansę. No, sport jest jednak sportem, więc jeżeli pokażą walkę, jeżeli okaże się, że ta drużyna ma takiego wewnętrznego ducha, no to przecież w sporcie można przegrać, tylko chodzi też o tą walkę właśnie. Chodzi
ma
o to,
pan skłonność do hazardu?
Umiarkowaną.
To umiarkowana skłonność do hazardu plus patriotyzm mogą z pana uczynić człowieka bardzo bogatego. Znaczy jeszcze bogatszego niż pan jest. Bukmacherzy za zwycięstwo Polaków stawiają 9,5 złotego za złotówkę. Proszę państwa, za 1000 złotych można sobie...
Kupić samochód.
No i ten samochód. No, rower posła Gduli.
No nie będę stawiał, bo... Nie, aż takim hazardzistą nie jestem.
Brakuje w panów patriotyzmu. Ale dobrze, to zostawmy euro, zostawmy polskich piłkarzy. Życzymy im w gruncie rzeczy jak najlepiej. No, niech nas zaskoczą. Niech walczą,
niech pokażą, że umieją grać w piłkę.
Joel Polak, publicysta konserwatywny amerykański i były kongresmen republikanów, powiedział, że Biden w Genewie dał Putinowi niemal wszystko, czego ten mógł chcieć. Nie udało się za to wymusić jakikolwiek ustępstw Rosji. No i Biden podniósł niepotrzebnie, zdaniem Joela Polaka, rangę Putina ponad innych liderów, a nawet sojuszników Ameryki. Tak pan, tak,
nie,
tak źle pan ocenia spotkanie
nie,
w Genewie?
Nie, zgadzam się z tym. Moim zdaniem to jest typowe spotkanie, takie rozpoznawcze, trochę partia szachów, zakończona remisem, co było jakby przewidziane przez obie strony od samego początku. Żadnego przełomu, przedstawienie problemów, które są, ale przede wszystkim nawiązanie dialogu, który może się przydać na przyszłość, ponieważ te zerwane mosty między Rosją a Stanami Zjednoczonymi nikomu by nie służyły.
Ale to Rosja cały czas zrywa mosty, a to próbując zamordować Nawalnego, a to atakując Ukrainę.
No ale jak rozumiem, Biden mówił o tym na swojej konferencji, on pokazał, jeżeli już mówimy o tych czerwonych liniach, co jest retoryką Putina, gdzie są te amerykańskie czerwone linie dotyczące Ukrainy, czyli jednak integralność, zapewnienie integralności terytorialnej Ukrainy, no jednak nie traktowanie Nawalnego tak, że skończy się to tragedią i tak dalej. Ja myślę, że to wszystko usłyszał Putin. Najbliższe miesiące wykażą, czy wyciąga z tego wnioski, czy zależy mu na utrzymaniu tego dialogu, czy on będzie po prostu robił swoje.
Panie prezydencie, wszystko mogę panu powiedzieć, ale nie to, że pan jest naiwny. No więc pan zna, pan wie, jaki jest Putin, pan zna jego politykę. Pan naprawdę wierzy, że Putin może pomyśleć, Biden mnie przekonał, nie powinniśmy brnąć tak daleko.
Nie, znaczy tak. Ja uważam, że to jest możliwe. Zresztą wie pan.
Naprawdę?
Naprawdę, oczywiście, że naprawdę. Wie pan, no, pamięta pan, że nie tak dawno 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich było przy granicy ukraińskiej. Oni twierdzili, że są normalne domaszne upragnienia, jak to mówią, ćwiczenia ich wewnętrzne, domowe. Natomiast wycofali, jak okazało się, że jest możliwość spotkania z Bidenem, wycofali to. Czy oni tam nie wrócą? Zobaczymy. Ja myślę, że z punktu widzenia strategii politycznej Bidena było to spotkanie udane. To, że odbyło się ono po spotkaniach G7, NATO, Unii Europejskiej, to pokazuje, że on jednak wyraźnie akcentuje ten wątek Ameryka jest z powrotem, America is back.
Ale to wie pan, to już Obama próbował dokonać resetu.
Nie, no właśnie to jest zasadnicza różnica. Obama wykazał się naiwnością, dlatego że jakikolwiek reset, czyli taka oferta bardzo hojna ze strony Ameryki będzie zawsze wykorzystana do cna przez i cynicznie przez Rosjan.
No to ja myślę, że że również to spotkanie.
Ale... Natomiast tu jest utrzymanie dialogu. Ja myślę, że dla świata ten dialog jest potrzebny. No, byłoby gorzej. Tak samo będzie przecież Biden, mówiąc tyle złych rzeczy i przestrzegając przed Chinami, nie będzie unikał rozmów z Chińczykami, więc lider supermocarstwa powinien utrzymywać dialog i mówić swoje.
Poseł Lewicy, członek Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych Maciej Gdula powiedział, że najbardziej prawdopodobną wersją jest to, że za ataki, cyberataki ostatnio odpowiadają Rosjanie. One odbywają się, według profesora Gduli, od dłuższego czasu w wielu krajach. Myśli pan, że Biden spotykający się z Putinem nie wie o tym, że
no, ale to jest Biden o tym
ostatnie
mówi.
Nowe hobby?
Nie, no, o tym mówi. Mówi i tam przedstawia.
A Putin mówi, że nie, to nie ja.
No
to
dobrze, no ale a cóż miał Putin powiedzieć? No przepraszam, stary, no zdarzyło nam się. Przecież to było oczywiste, że tak nie powie. I było jasne.
To po co się z nim spotykać? Po co go traktować jak normalnego partnera?
No dlatego, że jest potrzebny dialog. Wie pan, ja uważam, że polityka albo się składa z dialogu, albo składa się z wojny. Ja wybieram dialog, nawet wtedy, kiedy on bywa ryzykowny. Natomiast alternatywą dla braku dialogu jest albo, jak mówię, jakieś zamrożenie relacji i na końcu konflikt. To nie ma sensu.
Porozmawiamy jeszcze o prezydentach.
Jeszcze powiem o jedno Bidenie. Biden zaskoczył Bidenem dwoma rzeczami. Naprawdę jest w dobrej formie, jak na swój wiek, i wykazuje się, przecież to był maraton spotkań i on był żywy, żwawy, skoncentrowany i tak dalej. A dwa, to co Putin podkreślał, który nie wyglądał na konferencji na bardzo szczęśliwego człowieka. On trzymał swoją linię, że u was Murzynów biją i my nie chcemy, żeby było u nas tak jak u was. Natomiast Putin dwa razy podkreślił, rozmawiałem z doświadczonym człowiekiem, z doświadczonym politykiem, bo on rozumie, że spotykając Bidena, on nie ma amatorów czy outsiderów typu Trump, czy takich młodzieńców typu Obama. Natomiast ma faceta, który przeżył kilkadziesiąt lat w kongresie
i
8 lat był wiceprezydentem i jest po starym Bushu najbardziej doświadczonym prezydentem Stanów Zjednoczonych w XX wieku.
Dzisiejsza Gazeta Wyborcza, nie wiem czy z nadzieją, ale w każdym razie z taką wielką powagą trąbi o tym, że Donald Tusk wraca do polityki. Już niedługo ma być PO przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. A pan twierdzi, że nie wróci.
Nie, twierdzę, że nie. Przede wszystkim Donald Tusk musi zadecydować. Natomiast jeżeli chce wrócić, to musi wrócić na 100% i w takiej pozycji rzeczywiście przewodniczącego lidera partii. Jak oni to
pan
zrobią?
Pan chyba ze dwa razy wracał jako patron. Nie kończyło się to dobrze.
Właśnie tym bardziej przestrzegam, że żadne wchodzenie na ćwierć gwizdka, pół gwizdka czy jako patron nie ma większego sensu, ponieważ brakuje tego realnego wpływu. Natomiast na ile Donald Tusk chce zamienić ten styl działania, który miał przez ostatnie lata, spotkania z najciekawszymi ludźmi, na taką uporczywą walkę polityczną, partyjną i wewnątrzpartyjną, no to jest jego decyzja. Bardzo trudna, jak sądzę, dla niego, bo to jest zupełnie inny świat.
Teraz trzeba zająć się problemami.
Inne czasy,
naszych działaczy w Tarnobrzegu na przykład i tak dalej. Zajmuje przewodniczący partii.
A później wie pan układanie list, to jest w ogóle koszmarem, no, ponieważ trzeba rozmawiać o rzeczach w gruncie rzeczy bez znaczenia, ale które wywołują kolosalne moce.
O tym, no to co, wróci czy nie wróci?
Wie pan, nie wiem.
Zobaczymy, czy Aleksander Kwaśniewski wie, czy wypchnięty zostanie Gowin, a przyciągnięty na jego miejsce kto inny. O tym wszystkim, też o tym, co się dzieje, proszę państwa, na linii Aleksander Kwaśniewski, Kazachstan, Polska, Białoruś. Nie linia, tylko czworobok. O tym wszystkim na rmf24.pl i winderi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Życzymy miłego weekendu. Proszę sobie coś na głowę założyć, bo upał. No dobrze, to może teraz jednak już nie o Tusku, bo pan nie wie, czy wróci.
Ale myślę, że on sam też nie wie jeszcze.
Ale o tym, czy Jarosław Kaczyński wypchnie Gowina. W ten weekend ma się odbyć takie spotkanie założycielskie partii Adama Bielana. Po co Bielanowi partia, skoro oni wszyscy chcą do PiSu?
Bo ja myślę, że to jest jakiś plan właśnie wypychania Gowina. Zresztą działania są obustronne, bo Gowin też już kilka razy, myślę, miał dosyć tego obecnego układu. Nie, więc to na pewno nastąpi, ale żeby to nastąpiło skutecznie, czyli bez złych skutków dla Jarosława Kaczyńskiego, no to trzeba go skubać. Myślę, że cała inicjatywa Adama Bielana to jest właśnie taka chęć poważnego skubania czy ograniczenia wpływów.
Ale chyba jakoś słabo mu idzie, bo w ostatnim głosowaniu nad kandydaturą Lidii Staroń, znaczy w ogóle nad wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich, tam objawiło się dziewięciu.
Dziewięcioro
właściwie Gowinowców, no więc to skubanie nie idzie najlepiej.
No nie idzie, no ale myślę, że będzie trwało. No, wie pan, większość parlamentarna to jest wartość ogromna, w związku z tym nie sądzę, żeby doświadczony Jarosław Kaczyński popełnił tu błąd i zrobił coś, co spowoduje, że on bezpowrotnie tę większość straci, więc jeżeli można wypchnąć Gowina, zamieniając go częściowo ludźmi od Kukiza, kimś tam jeszcze, kto się da przekonać, to można to robić. No ale ta większość, która wybrała panią Staroń, to jest zaledwie jeden głos ponad. No więc, do wyborów jeszcze tych konstytucyjnie określonych kupa czasu. Więc...
No właśnie, będą wybory w konstytucyjnym terminie? Czy myśli pan, że...
Piłem, to... Patrząc na to, co robi w tej chwili rząd i na sytuację choćby wewnątrz koalicji, czynniki zewnętrzne, to wydaje się, że wiosna przyszłego roku jest całkowicie realnym terminem. Dlatego, że tak wielkiej kampanii jak ten Polski Ład z jeżdżeniem po kraju, z przygotowaniem billboardów, no nie robi się tak w powietrze. No to musi się zakończyć jakąś puentą. No tą puentą mogą być tylko wybory, bo co innego. No przecież nie przyjęcie ustaw i ucieszenie ludzi. No więc...
A może chodzi o odbicie PiS-u w sondażach, bo na razie...
No to jest czynnik ważny. Też on będzie jakby mitygował. Jeżeli będzie ciągle koło tych 32-33%, to oczywiście ryzyko utraty władzy jest duże i wtedy nie ma sensu robić wyborów. Ale jeżeli wzrośnie na przykład w ciągu najbliższych kilku miesięcy w wyniku tej kampanii Polskiego Ładu do 37 czy 38%, to wtedy wiosna wydaje mi się całkiem realnym terminem. Biorąc pod uwagę, że jeszcze parę miesięcy Platforma będzie się zastanawiała, czy Tusk wróci, czy nie wróci. Inni będą też się składali
no,
dopiero,
ale więc... Trzaskowski już będzie miał nową partię.
Nie będzie miał jeszcze nowej partii. Na wiosnę uważam, że opozycja wystąpi mniej więcej w tym samym składzie. Chyba, że wezmą Sousę. No to wtedy być może będą niespodzianki w układzie sił i osób.
Nie, no wie pan... Niech pan im nie życzy aż tak źle, naprawdę.
Ja nie życzę, tylko mówię jak jest. No więc jeżeli pan mnie pyta, czy wybory mogą być wcześniej,
opozycja
odpowiadam, że
mogą być. Czyli opozycja bierze na lidera i wtedy możliwe są cuda.
I wtedy nie wiem, w jakim składzie zagramy.
Rozumiem. To bardzo ciekawa koncepcja. Borys Budka na pewno nas słucha, więc pomyśli o tym. A teraz poważnie, powiedziałem o czworoboku Aleksander Kwaśniewski, celowo nie mówię, znaczy Nursultan Nazarbajew, Białoruś, Polska. Dlaczego o tym wspomniałem? Otóż to Nursultan Nazarbajew, były prezydent Kazachstanu, interweniował na Białorusi w sprawie uwolnienia Polek przetrzymywanych przez białoruskie władze. No i wszyscy się zastanawiają, kto mógł wpłynąć na Nursultana Nazarbajewa, by on się zainteresował sprawą Polek przetrzymywanych przez Łukaszenkę. Wszystkie tropy wskazują, że to pan.
No ale muszę zaprzeczyć.
Musi pan, rozumiem, że pan musi zaprzeczyć.
Nie, zaprzeczam, zaprzeczam.
To nie pan?
To nie ja.
Nie wierzę.
To nie ja, natomiast wie pan, sama koncepcja jest dobra, dlatego że oddziaływanie na Łukaszenkę może się odbyć w tej chwili w gruncie rzeczy tylko przez dwie osoby. Przez Putina.
I to jest oczywiste.
Tak, i przez Nazarbajewa. I problem jest taki, że z Putinem polska strona w ogóle nie ma kontaktów, a z Nazarbajewem jakieś kontakty są, więc przyjęto kanał skuteczny i tylko można... Tym,
ale dlaczego przez Nazarbajewa? Bo on też ma surowce?
Nie. Nazarbajew jest w bardzo bliskich relacjach z Łukaszenką. Łukaszenka go zresztą trochę traktował jako swojego mentora, takiego patrona na początku drogi. Między nimi jest pokoleniowa różnica. Mm-hmm. Łukaszenko tak, jest dokładnie z mojego rocznika.
Naprawdę, pogratulować.
No, ale też Angela Merkel jest z naszego rocznika. Mm. Więc, no i Juszczenko był z naszego. To był dobry rocznik, 54. Mm. Postalinowski. Więc...
A 54 to pan powinien pamiętać. Znaczy nie pamiętać z tamtych czasów, ale to był rzeczywiście, to był Odwilż, prawda?
No Odwilż, tak. Ja zresztą
ale
mam
mówię swoje... tam był film od 54 rok. Co to był za film? Rany Wołoskie.
Ale to niech pan teraz nie namawia, żebyśmy sięgali tak głęboko w
To był
pamięć.
Bardzo ważny film, przepraszam, w historii odchodzenia od stalinizmu. I to nie w Polsce, tylko w Rosji. Ale to ja przypomnę
to
sobie
odwilż, tak. Chodzi o to, że to była książka Rendburga.
Odwilż to książka Rendburga, która dała tytuł Odchodzeniu od stalinizmu. Tak. Ale była też...
Ale pytaliśmy o tego Nazarbajewa, więc tak. Mówię. Tam on był przez wiele lat uznawany za... Znaczy Łukaszenko go uznawał za takiego najzdolniejszego i najważniejszego człowieka z tej całej ekipy postradzieckiej, co zresztą jest prawdą. Z tych układów nikt ciekawszy się nie zrodził. Nie wiem, czy pan wie, ale w końcówce Związku Radzieckiego Gorbaczow proponował Nazarbajewowi stanowisko premiera ZSRR. I on odmówił. I Gorbaczow wtedy się wściekł, ja to wiem od samego Nazarbajewa, używał brzydkich wyrazów, mówiąc, że ja tu jakiemuś takiemu wakiemu Kazachowi proponuję być premierem wielkiego mocarstwa, a on się nie zgadza. A ten się nie zgodził i dzięki temu przez kolejnych 20 parę lat był prezydentem niepodległego Kazachstanu, a Gorbaczow emerytem.
A i teraz ma wpływy w Kazachstanie?
No, ma wpływy wręcz konstytucyjnie zagwarantowane, bo on jest Yubasa, on jest ojcem narodu. Natomiast w czym brałem udział, do czego mogę się przyznać, to w przekonywaniu Nazarbajewa do tej transformacji, do tej tranzycji władzy, którą on przeprowadził i która no, w krajach, które dalekie są od systemów demokratycznych, ma sens. Dlatego, że ona polega nie tylko na tym, że ten mocny lider rezygnuje, choć zachowuje tam ciągle
jakieś wpływy,
kontrolę, to jednak następuje redystrybucja tej władzy. Znaczy, jego następca już nie jest nim, czy kimś takim jak on, tylko więcej władzy dostaje parlament, więcej władzy dostaje Sąd Najwyższy na przykład.
To się dzieje w różny sposób w tych krajach Azji Środkowej. Najlepszy przykład Turkmenbasza, czyli Saprumatniazow musiał
odejść. No tak, ale tam się nic...
Dlatego, że tam poszło...
Nie, to, tam jest Berdi Muhammedow. Tam ma pan różne, jeżeli o tym chcemy porozmawiać, znam ten region dość dobrze. Pan ma tam przyjęcie takiego, nazwijmy najbardziej w stylu zachodnim modelu, to jest Kirgistan.
Kirgizia, który wpadł
ale też przez
tam się
to
po rewolucji.
Permanentno, ale oni wpadli w permanentny kryzys i rewolucję, co okazuje się, że model niedokładnie pasuje do ludzi. Ma pan najbardziej pokojową i moim zdaniem skuteczną transformację, to jest Kazachstan jednak. Ma pan taką dramatyczną zmianę w wyniku śmierci satrapy lidera, czyli Uzbekistan Karimow i teraz reformujący to nowy prezydent Mirziyoyev. Także oni szukają swojej drogi, ale jak myślę, ten kazachski przykład, to on może być także interesujący dla Rosji w jakimś sensie w przyszłości.
Panie prezydencie, zostawmy Azję Środkową. Ja bardzo chętnie, bo ja lubię te kraje. Byłem tam parę razy.
To są piękne miejsca, bardzo interesujące.
Piękne, to prawda, to prawda. Polityka tam wygląda trochę inaczej. Na przykład,
ale historia wygląda inaczej, tradycja wygląda
inaczej. Jasne, więc zostawmy Tadżykistan, Uzbekistan.
Wszystkie Stany.
Tak, tak. Piękne, wspaniałe owoce. Chciałbym z panem porozmawiać trochę o polityce jeszcze takiej międzynarodowej, ale polskiej. Prezydent Andrzej Duda też się spotkał z Joe Bidenem, co skończyło się falą kpin polskich komentatorów, że to spotkanie było niegodne, no bo odbyło się gdzieś na korytarzu, a w każdym razie tylko takie zdjęcia zobaczyliśmy.
No wie pan, bo to nie było poważne spotkanie. No, to było takich spotkań, ja odbyłem dziesiątki, nigdy mi do głowy nie przyszło, żeby stwierdzić, że jak z kimś pogadałem chwilę w przerwie albo szliśmy razem do toalety, uznawać to za materiał do przekazania mediom, że odbyłem spotkanie. Ja myślę, że z Amerykanami jest kłopot. W naszych relacjach z Amerykanami jest kłopot ze względu na ten straszliwy trumpizm, który reprezentowaliśmy w poprzednim okresie.
Myśmy na tym trumpizmie wygrywali.
No dobrze, ale wie pan, co mieliśmy wygrać, cośmy wygrali. Natomiast wchodzenie, że tak powiem, z pomysłami, nie powiem w co, Ford, Trump i tak dalej, to było za dużo.
Ale trzeba było to pompować, bo to była jedyna nadzieja, żeby oni tutaj na stałe weszli.
No dobrze, ale takie rzeczy są zapamiętywane.
Prawda.
Poza tym, wie pan, no, niezręczności związane z oczekiwaniem, że może wynik się odmieni w ostatniej chwili. Wszystkie kraje uznały, że wynik jest wynikiem, tylko myśmy czekali na kolegium elektorskie, które okazało się, że są bardzo dramatyczne wydarzeniem w historii Stanów Zjednoczonych.
No tak,
tak na marginesie ja uważam, że trzy wydarzenia dla Ameryki, te, które ja pamiętam, moje pokolenie pamięta, odegrały i będą odgrywać kolosalną rolę w zmianach mentalnych.
Września.
11 września. Śmierć Kennedy'ego, zabójstwo Kennedy'ego.
No tak, to dużo wcześniej.
To w 63 roku. I właśnie ten atak na Kapitol.
Myśli pan, że to aż tak?
Aż tak, dlatego że Ameryka żyje takimi uświęconymi symbolami. Znam ten kraj. I dla niej Kapitol to jest właśnie...
To jest świętość.
To jest jakby za najważniejszą katedrę. To jest rewolucja francuska i atakowanie, że tak powiem, świętych miejsc monarchii. Więc według mnie to będzie miało mentalne, bardzo, bardzo istotne konsekwencje. Ale nie o tym chciałem mówić. My w relacjach ze Stanami mamy w tej chwili problem. Widzę, że chce je naprawiać minister spraw zagranicznych Rao, bo dzwoni, co ma kontakt telefoniczny. Słyszałem wczoraj, że dzwonił do Blinkena. No dobrze, no, bo to trzeba wrócić do poziomu dyplomatycznego. Znaczy powiedzieć sobie jasno. Zależy nam na współpracy. Dla nas jesteście...
Ja to właściwie tak. No, jak Ameryka zacznie... jak Ameryka sparzy się na Rosji, to wróci do nas. No może trzeba im na to pozwolić.
Nie, co innego, żeby, bo to bardzo ważny temat pan podejmuje. My musimy wrócić jako Polska do kompetencji w sprawach wschodnich. Dlatego, że myśmy tę kompetencję utracili. Co ja rozumiem za kompetencję? Nie tylko analizy przygotowane, bo mamy takie ośrodki, ośrodek studiów wschodnich jest okej. Oni naprawdę przygotowują dobre materiały. PISM zna się na tym. Są instytucje, które się znają. Natomiast nie ma tego przełożenia na pracę polityczną, na pracę dyplomatyczną. My nie mamy na przykład w tej chwili, nasz prezydent za rzadko spotyka się z prezydentem Ukrainy. Nasz premier w ogóle się nie spotkał z premierem Ukrainy. Kontakty na poziomie ministrów spraw zagranicznych są rzadkie. Brakuje tej wymiany. To samo utraciliśmy na Białorusi. Już jeszcze przed czasem tych protestów. Żeby coś można było zrobić, trzeba znać wszystkie strony konfliktu. I wtedy można powiedzieć Amerykanom, słuchajcie, chcecie wiedzieć, co tam jest grane, to rozmawiajcie z nami. A dzisiaj oni rozmawiają z Litwinami, bo oni rzeczywiście lepiej znają tę sytuację. Rozmawiają z Łotyszami, Estończykami i to jest strata. Myśmy utracili tą niezwykłą wartość, jaką była polska kompetencja w kwestiach polityki wschodniej.
To jest pańska surowa ocena, a ja chcę pana spytać o inną rzecz. O Nord Stream 2. To jest sprawa, z którą, no, która pokazuje jak na dłoni, że retoryka o solidarności europejskiej retoryką, ale liczą się interesy. Niemcy uznali, że w ich interesie leży bezpośredni gazociąg z Rosji i to przeforsowali. Polska nic nie może w tej sprawie zrobić. A pan to postrzega jako zagrożenie?
Znaczy wie pan, to znaczy Niemcy, ja znam całą historię jakby od samego początku, bo od Nord Stream 1. Gdzie Niemcy zaczęli to robić także bez konsultowania z nami, o co miałem wielkie pretensje do Schrödera, to była już końcówka mojej prezydentury i także końcówka jego kanclerstwa. Nie zatrzymaliśmy tego. W pewnym momencie była dyskusja, która w Polsce została odrzucona, moim zdaniem dość pochopnie, czy do tego typu projektów nie należałoby się dołączyć, właśnie będąc tym gwarantem, że nie będzie to zagrażało interesom ukraińskim, bo chodziło o to, żeby na przykład jako rekompensatę Ukraina mogła otrzymać odpowiednie środki, które tracą z powodu tranzytu przez swój kraj, a dwa, że gdyby zabrakło im gazu, gdyby zostali pod szantażem rosyjskim pozbawieni gazu, no to wtedy można rewersować, że tak powiem, ten gaz, czyli przekazywać gaz Ukrainie. Zresztą takie gwarancje dają dzisiaj Niemcy Ukraińcom, że gdyby coś, to oni ten gaz będą przekazywali. Natomiast muszę panu powiedzieć, problem uczestniczy w takich dyskusjach już jako były prezydent, problem jest następujący, że jeżeli chcemy potraktować ropę czy gaz jako normalny towar, business as usual, to jeżeli my mówimy w Polsce, że naszym celem jest dywersyfikowanie źródeł zdobywania gazu i ropy, bo chcemy w Katarze, chcemy ciekły gaz z Ameryki mieć i wszyscy mówią oczywiście, to zrozumiałe, no to jak odpowiedzieć Rosjanom i Niemcom, że oni nie mogą dywersyfikować tranzytu.
My nie mówimy, że to jest business as usual.
Nie, no i to jest ważne, bo my mówimy, o to chodzi, bo my mówimy wprost i to jest już polityczna opinia, że nie można o tym mówić jako business as usual, ponieważ Rosjanie zawsze traktowali gaz i ropę jako czynnik, oczywiście, że prawda, czynnik polityczny, a wręcz broń. W związku z tym tego tak traktować nie można.
Panie prezydencie, będziemy teraz mówili o gazie i broni, to nie porozmawiamy o rzeczach dalece ważniejszych.
Ale książki. Ja chciałem panu ładny wykład
To pan przekazać. Zrobi za chwilę.
A za chwilę po programie. Słuchacze stracą.
Słuchacze wiele stracą, ale jeszcze więcej stracą, jeśli pan nie poleci książek na wakacje.
Oj, wie pan, no akurat te książki, które skończyłem czytać ostatnio, na wakacje średnio się nadają, ponieważ są grube i dość wymagające, ale bardzo ciekawe.
Na przykład?
Na przykład Wygnaniec, czyli biografia Zygmunta Baumana, napisana bardzo ciekawie przez Artura Domosławskiego. To jest książka, być może jak na całe wakacje, to mogę ją polecić, ale natomiast jeżeli chcecie literatury krótszej, lżejszej, to wracam, nie wiem, czy w końcu tego mojego Juliana Barnesa pan przeczytał.
Tak,
to jest kilka jego książek w tej chwili na rynku.
Czyli do których warto.
Moim zdaniem ciągle kandydat do Nobla, ponieważ to jest człowiek, który pisze mądrze i krótko, czyli nie więcej niż 200-250 stron i bardzo, bardzo zajmująco.
Czyli Julian Barnes bardziej niż Artur Domosławski.
Nie, Domosławskiego to jest, polecam, szczególnie osoby, które interesują się polityką, historią.
Zaskakujące jest to, że pan czyta tego Barnesa z jednego powodu. Nie dlatego, że to jest zły pisarz, to jest bardzo dobry pisarz. Tylko dlatego, że politycy w większości nie czytają literatury pięknej, tylko literaturę faktu.
No ale jak chcecie przeczytać też coś, co jest napisane niezwykle wartko, interesująco, to Zmierzch Demokracji Anne Applebaum, czyli żony
Radosława Sikorskiego.
A nawet uczciwie by powiedzieć, Radek Sikorski jest jej mężem.
Ponieważ
no, jest to niezwykła zupełnie postać i świetna esej, świetna literatura i bardzo na czasie, także też polecam.
Bardzo panu dziękujemy. Czyli tak, Anne Applebaum, Julian Barnes, no i Artur Domosławski, jeśli ktoś lubi cegłę.
Jak ktoś lubi cegłę, tak.
Bardzo panu dziękujemy. Oczywiście trzymamy kciuki. No, rozumiem, że jutro wygramy, więc...
Kibiców namawiam, żeby siedzieli przed telewizorem i patrzyli, natomiast
ja tak namawiam,
realizm.
Tak umiarkowanie namawiam.
Bardzo państwu... A ja bardzo namawiam, bo to pomaga jednak. Jest jakaś metafizyka.
Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję państwu. Do zobaczenia.
Do widzenia.